A teraz zmieniamy temat. W studiu pani Anna Kaptacz, prezes Zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicjalnej Ziemi Częstochowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Opieka hospicjalna to jest...
Hospicyjna
to jest ten dział opieki, który często umyka naszej uwadze jako społeczeństwa, to raz, ale też, przynajmniej takie dochodzą głosy, często unika uwagi państwa. Czy to jest też problem tutaj, w Częstochowie i ziemi częstochowskiej?
No, nasze Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej, można powiedzieć, że cieszy się zaufaniem społecznym, bo działamy od ponad 25 lat. Podejmujemy przez te wszystkie lata działania, które przybliżają ideę opieki hospicyjnej naszemu społeczeństwu. I w związku z tym na naszym terenie wydaje mi się, że nie jest źle, jeżeli chodzi o jakby wsparcie to zewnętrzne, czyli szczególnie chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia medyczne, w związku z tym możemy mieć zatrudnione osoby na etatach, czyli lekarzy, pielęgniarki, psychologów, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów, czyli tak zwany zespół interdyscyplinarny, który świadczy całościową, inaczej holistyczną opiekę nad pacjentem. I robimy to jak najlepiej potrafimy, a że od 25 lat podwyższamy swoje kwalifikacje, to myślę, że to jest w tej chwili na dobrym poziomie, ta opieka nasza.
Jak opieka hospicyjna zmieniła się przez te ćwierć wieku?
Znacząco, bo pierwsze lata naszej działalności to wyglądały w ten sposób, że było to finansowanie polegające na zdobywaniu tylko środków ze zbiórek publicznych, od darczyńców, i właściwie zatrudnienie osób na etaty było bardzo trudne z takich środków. One wystarczały na utrzymanie siedziby, na dojazd do pacjenta, na zakup leków, na takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne do działania organizacji, ale już nie na etaty, więc wszyscy byli wolontariuszami w pierwszych latach.
Potem pojawił się słynny 1%. To zmieniło sytuację pani fundacji?
Nie, nieznacząco. Wydaje mi się, że i tak jesteśmy organizacją, która tu na tym terenie uzyskuje jakby największą kwotę ze zbiórki, tej 1% odpisu od podatku, ale mimo wszystko to jest kwota w wysokości rocznej około 300 tysięcy złotych. Wygląda to może dużo, ale w innych miastach to są miliony zbierają stowarzyszenia opieki hospicyjnej.
Żeby mieć świadomość skali wpływu jej wielkości, to trzeba też mieć świadomość skali potrzeb i działalności. Jak szeroka jest działalność fundacji
nasze
po tych 25 latach działania?
Nasze stowarzyszenie miesięcznie opiekuje się w tym zespole, który działa w Częstochowie, 300 pacjentami dorosłymi w hospicjum domowym. 70 dzieci jest pod opieką również w hospicjum domowym. Także w oddziale stacjonarnym mamy 15 łóżek, zawsze te 15 łóżek jest stale zajęte i kolejka jest dosyć duża zawsze do tego oddziału. Jest również oddział dzienny i poradnia opieki paliatywnej. I pracuje w tym zespole około 200 osób, ale również mamy pododdziały w Myszkowie, w Lublińcu, w Kłobucku. Jeżeli policzymy wszystkich pacjentów, czyli to można powiedzieć byłe województwo częstochowskie, a północny teraz teren województwa śląskiego, to miesięcznie mamy pod opieką 600 pacjentów razem z dziećmi.
Pytanie o to, na ile łatwiej się taką pomoc, opiekę organizuje przez fundację, a przez państwo. Na ile państwo jako fundacja macie lepsze możliwości bardziej racjonalnego wydawania środków niż taka publiczna pomoc? Gdzie jest ten bonus?
Przede wszystkim osoby, które przychodzą do pracy w stowarzyszeniu, mają w założeniu poczucie misji właśnie i przychodzą z potrzeby serca. W związku z tym też z większym zapałem, z większym zaangażowaniem zajmują się pacjentami. W związku z tym nie potrzeba jakichś dużych form, które kontrolują, które są częścią administracyjną. W ogóle stowarzyszenie ma tylko kilku pracowników administracyjno-biurowo-księgowo-kadrowych, którzy obsługują całą tą grupę osób bezpośrednio zajmujących się pacjentami. No w związku z tym na pewno w ten sposób już są mniejsze koszty poza jakby merytorycznymi wydatkami. Wszystkie, właściwie prawie wszystkie środki wykorzystywane są bezpośrednio na opiekę nad pacjentem.
A no nie trzeba też utrzymać administracji i biurokracji swoistej.
A poza tym no wszyscy staramy się tworzyć bardzo silny i dobrze zorganizowany zespół i każdemu członkowi tego zespołu zależy na tym, żeby świadczyć jak najwyższą jakość opieki dla pacjenta, żeby ten pacjent był bardzo usatysfakcjonowany, jego rodzina, żeby też była zadowolona z tej opieki. No zwykle nasz pacjent odchodzi, więc żeby później nie miała takiego poczucia niespełnienia, bo wtedy łatwiej znosi się okres żałoby. I cały zespół no, działa w taki sposób, żeby każde środki, które otrzymuje stowarzyszenie, były jakby przełożone na opiekę nad pacjentem i jego rodziną.
Pani prezes wspomniała, że tutaj współpraca z NFZ-em układa się dobrze, że te środki transferowe są odpowiedniej wysokości. Pytanie, czy mogło być lepiej? Pytanie, gdzie jeszcze państwo powinno, czy może wyjść naprzeciw fundacjom, tak żeby opieka była i jak najlepsza?
Na pewno potrzebujemy stałego rozwoju tej bazy materialnej w sensie lokali, bo kolejka do oddziału stacjonarnego powoduje w naszej świadomości członków stowarzyszenia, że to, co posiadamy, te 15 łóżek opieki stacjonarnej, jest stanowczo za małe. Podjęliśmy trud.
Ale to jest rola miasta. Czy miasto też odpowiednio, czy tylko rządu? Jak to wygląda? Pani współpracuje i z miastem, i z rządem, czy tylko z NFZ?
No z miastem nam się trudno współpracuje, ale to jest taki, mam nadzieję, przejściowy okres, bo kiedyś współpracowało się bardzo dobrze. W tej chwili możemy liczyć na darczyńców, na właśnie zbiórki publiczne, na te środki, które utrzymujemy z tego 1%.
Na środki publiczne również.
I oczywiście też korzystamy z różnych możliwości korzystania z tak zwanych funduszy unijnych. Staramy się wpisywać w jakieś programy i z tego również uzyskujemy środki na dodatkowe jakby dołożenie do tej opieki, którą można zaoferować z Narodowego Funduszu Zdrowia. My dokładamy również jeszcze więcej przez podejmowanie chociażby prowadzenia oddziału dziennego opieki paliatywnej, wolontariatu. I różnych, o Akademii Walki z Rakiem. To są też takie niefinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No i budowy hospicjum.
A działania profilaktyczne i edukacyjne, które są może nie mniej istotne niż sama opieka.
Oczywiście, bardzo jest istotna profilaktyka. Ona myślę, że ogólnie leży, tak można w cudzysłowie powiedzieć.
Świadomość onkologiczna.
Jest tragicznie, bym powiedziała. I nawet pacjenci, którzy od 25 lat znają nasze stowarzyszenie, to nadal są jeszcze tacy, którzy boją się przekroczyć próg naszego budynku. I oni wiedzą doskonale, jaka jest nasza działalność, jaka jest jakość naszej opieki, a mimo wszystko na przykład czekają do ostatniej chwili, żeby zarejestrować albo siebie, albo członka swojego rodziny, bo zawsze im się wydaje, że jeszcze jest czas, to jeszcze za wcześnie. A to nie jest opieka w ostatnich godzinach życia, tylko opieka, która leczy objawy, które towarzyszą chorobie nowotworowej. No jest kilka innych jeszcze chorób, ale no, głównie zajmujemy się chorobami nowotworowymi i można ją łączyć z opieką onkologiczną, z leczeniem onkologicznym. I wtedy połączone te dwie opieki powodują, że pacjent
ma większą szansę, żeby wygrać walkę z rakiem.
Bo wtedy pacjent może ma dobrze opanowany ból, ma dobrze opanowane inne objawy, które mogą towarzyszyć chorobie nowotworowej, a jeżeli zmniejszymy cierpienie pacjenta, to zostawimy jego siły psychiczne na to, żeby on miał w ogóle siłę walczyć z chorobą.
Na koniec pytanie natury politycznej. Obecny rząd szedł do władzy z hasłem likwidacji NFZ-u. Pani zdaniem taka głęboka reforma i całkowita zmiana zasad finansowania służby zdrowia mogłaby pomóc prywatnym fundacjom, czy raczej taka perturbacja byłaby na szkodę w pani działalności?
Jeżeli chodzi o ten obrazek Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego oddziału i naszego stowarzyszenia, to jest bardzo poprawna współpraca, bardzo dobre finansowanie tego, co robimy na co dzień. I jedynie, co by można robić, to tylko, to jest moje zdanie, że tylko poprawiać to, co jest. Bo z mojego punktu widzenia to Narodowy Fundusz Zdrowia po tylu latach działania ma wypracowane, wydaje mi się, że dobre metody finansowania, tylko je trzeba ewentualnie poprawiać organizacje, poprawiać ogólnie też organizacje ochrony zdrowia, badać jakość. My na przykład w naszym stowarzyszeniu dwa razy w roku badamy kwestionariuszami oceny jakości opieki pacjentów, którzy są w domach, ale też pacjentów w oddziale stacjonarnych, pacjentów w oddziale dziennym. I my doskonale wiemy, czy jakość jest utrzymywana na dobrym poziomie, czy się poprawiamy, czy jest jakaś sytuacja obniżająca naszą jakość, a nie widzę tego w innych placówkach ochrony zdrowia, a powinno się to jednak robić.
Powiedziała pani Anna Kaptacz, prezes Zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Pani prezes, dziękuję bardzo za udział w poranku wnet. A teraz zagramy dżingiel. Dżingiel nie będzie przypadkowy, bo też goście, którzy za chwilę zawitają w naszym studio, całkowicie nie są tutaj z przypadku, a raczej z przyjaźni, zamiłowania i misji. Posłuchajmy dżingla. No to jak nie, jak się nie da... O, da się. No to... Takiego dżingla jeszcze w naszym radio nie było, bo to za każdym razem jest coś unikatowego i niepowtarzalnego. Lidia i Marcin Pospieszalscy są w studiu Radia Wnet, ale trudno, żeby w Częstochowie było inaczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale my się wczoraj widzieliśmy, więc tak, dzień dobry.
Dzień dobry, tak jest. Mieliśmy okazję rozmawiać i o muzyce, i o Częstochowie, i o wspomnieniach. To może od tej historii rodzinnej zacznijmy, twojej.
Nie, a mamy czas?
Mamy czas do godziny 12.
Nasza historia rodzinna to jest taka, że tutaj jesteśmy z Lidką, we dwójkę, z naszej licznej rodziny. I to tak w skrócie nasza historia rodzinna.
W dużym skrócie, to jest najbardziej lapidarne zdanie, jakie mogłeś wypowiedzieć.
Rodzina Pospieszalskich pochodzi z Wielkopolski, ale okazało się, że osoba, którą spotkałem w swoim życiu, czyli Lidka, która została moją żoną, też pochodzi z Wielkopolski.
Ja urodziła się nawet nad tą samą rzeką.
Tak. Ja urodziłem się w mieście nad Wartą, Lidka też się urodziła w mieście nad Wartą.
I jesteśmy w mieście nad Wartą.
Tak, jesteśmy w mieście nad Wartą.
Jakby nie patrzeć.
Tak, no to w skrócie, bo...
Tak, ale to historia jest troszkę dłuższa, bo sięga wojny, sięga okresu powojennego, historii twojego ojca, rok 43. Opowiedzmy, bo to jest ładna historia.
Aha, to wczoraj, szukając takich różnych punktów zaczepienia, kiedy rozmawialiśmy, pokazałem wam zdjęcie z Księgi Ślubów Jasnogórskich z 43 roku. Opowiem historię, jak to zdjęcie do nas dotarło. W 93 roku ukazała się Księga Ślubowań Jasnogórskich i tam było takie zdjęcie 43 roku, w którym jest młody student z Krakowa, nazwiskiem Karol Wojtyła. Brał udział w tajnych ślubowaniach studentów. Pomimo, że była wojna, te ślubowania jednak trwały całą wojnę. Konspiracyjne ślubowania studentów. Co roku spotykali się studenci przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w kaplicy obrazu na Jasnej Górze i w sposób konspiracyjny, w konspiracji pełnej składali ślubowania coroczne. Co było takiego ciekawego w tym zdjęciu właśnie autografu młodego studenta Karola Wojtyły? Tam było kilkanaście autografów studentów z całej Polski i trzeci podpis pod nazwiskiem Karol Wojtyła był Stanisław Pospieszalski. I dopiero wtedy tata sobie przypomniał całą historię, jak jako młody człowiek rodzina była przesiedlona do Częstochowy. Wtedy znajomi Paulini poinformowali go, że są te ślubowania i on jako reprezentant studentów z Wielkopolski może ślubować w imieniu studentów z Wielkopolski. I tata przypomniał sobie wtedy całą historię, że to był wieczór wprowadzonych tylnymi drzwiami, tylnym wejściem przez zakrystię do kaplicy obrazu Matki Bożej. Kilkunastu studentów z całej Polski w wielkim pewnie wzruszeniu ślubowało przed obrazem Matki Bożej. Później wszyscy złożyli podpisy, starając się też nie pamiętać i nie patrzeć na nazwiska obok. To były czasy pełne konspiracji, więc taka historia. Więc
im mniej wiesz, tym mniej potem więc możesz przekazać.
Tata dopiero się dowiedział o tym, że przyszły Ojciec Święty, przyszły papież i przyszły święty podpisywał się obok niego. Jako młodszy kolega, uwaga.
Ale też potem twój ojciec został w Częstochowie, nie wrócił do Wielkopolski, tylko już tutaj osiadł na stałe.
Tak.
Dlaczego się tam znalazł, jest ważne.
Osiadł tutaj na stałe. Po krótkim epizodzie, kiedy dokończył przerwane, że tak powiem, studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury, przerwane przez wojnę, w 1949 roku wrócił do Częstochowy. I tutaj podjął współpracę głównie z Kościołem, dlatego że zrezygnował z takiej kariery architekta, z biur projektowych i tak dalej i całe życie poświęcił właściwie pracy na niwie sztuki sakralnej. Jego pracę można, że tak powiem, podziwiać, czy nawet ślady jego pracy są i na Jasnej Górze, w kaplicy obrazu Matki Bożej, gdzie brał udział i w odkrywaniu sklepień w kaplicy obrazu, w różnych pracach konserwatorskich, ale także są jego, w Częstochowie jest wiele jego projektów, ołtarzy, witraży.
Zostawił i tak widoczny i trwały ślad na...
Tak. Od katedry Częstochowskiej po wiele kościołów po Jasną Górę są ślady jego pracy i artystycznej, jako konserwatora zabytków, architekta, człowieka takiego pełnego twórczej pasji.
I to musi też być ciężkie dla osób, które mają pewne wyczucie estetyczne, żeby jeździć po dzisiejszej Częstochowie i ją podziwiać, mówiąc kolokwialnie, bo ona potrafi czasami straszyć. Czy jestem zbyt surowy,
tak,
może ja jestem to znaczy, negatywnie usposobiony.
Częstochowa nie ma też szczęścia chyba do włodarzy już nawet, znaczy nie tyle do włodarzy, bo niektórzy z nich byli lepsi i nie gorsi, nie chcę tutaj oceniać ich pracy, ale tak mi się wydaje, że od początku lat 90. brakuje wizji dla naszego miasta.
Wizji takiej estetycznej, takiego
wizji
rozwoju,
estetycznej,
piękna
wizji,
miasta.
Tak, wizji takiej, która pozwoliłaby temu miastu być godnym, że tak powiem, miana duchowej stolicy Polski. Przecież mówi się Częstochowa, Jasna Góra, duchowa stolica Polski. I tak jakoś chciałoby się, żeby to wszystko wyglądało inaczej.
Żeby ona korespondowała z klasztorem, który góruje nad miastem, a chyba nie koresponduje.
Tak, i jeszcze chciałem powiedzieć też, że Częstochowa poza klasztorem jasnogórskim ma mnóstwo skarbów w sobie samej. Rozmawialiśmy i o przepięknej historii Częstochowy jako miasta i o wspaniałych rzeczach, które się tutaj znajdują, począwszy od muzeów, począwszy od niesamowitych zabytków, także przemysłu.
To prawda, które są muzeum zapałek, o którym dzisiaj już miałem okazję powiedzieć, tak?
Tak.
Fenomen.
Fenomen na skalę europejską, kto wie, czy nie światową.
I cały czas funkcjonujące, ale też jest tak, że w tej naszej wczorajszej wieczornej rozmowie dużo było takich nieprzyjemnych momentów w tym sensie, że te ślady się zaciera, że na naszych oczach powoli nowoczesność, współczesność wchłania te okruchy przeszłości, które w Częstochowie zostały. Bruk przy rampie, tak, o tym mówiliśmy.
Tak, tak. No rzeczywiście sporo takich śladów zanika. Po prostu ludzie nie szanują historii, ja tak stwierdzam. I nawet zwykłe szlifowanie kamienia, które zawiera ślady czyichś stóp, czyli po prostu odnawianie go, odnawianie jakby ogrodzeń, odnawianie podestów, schodów, dla mnie jest już barbarzyństwem.
Na naszych oczach, także na naszej ulicy Piłsudskiego wymieniono witryny, które z lat 30. Właściciel kamienicy obok, no po prostu w pewnym momencie wyrzucił brutalnie piękne witryny z lat 30. i wprowadził plastikowe okna i plastikowe.
Ale one są zamurowane. Pod,
Także
może to nie jest takie...
Ma tak niewiele śladów ocalało po wojnie, pięknych zresztą śladów przeszłości i nikt jakby nie...
Dopiero w latach 70. Żeby... zburzono przepiękny dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
Tak, ale to już było lata 70.
No ale właśnie, czyli po wojnie. Wojna nie zniszczyła go, a zniszczyliśmy my. I
to prawda, ale to już też, już może nie za mojej bytności, ale pewnie trochę za waszej, tak? Za waszej świadomości był dworzec, można było wysiąść. Dworzec pięknego projektu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, klasycyzujący, a tu... A potem baraki,
później dworzec o nowoczesnym wyglądzie, ale z takiej strukturze, no nie mające porównania, jeśli chodzi o klasę budynku do dworca przedwojennego. Do dworca jeszcze starszego, bo XIX wieku.
Tak jest.
Ale może porozmawiajmy o czymś takim, co często ma jeszcze w tej chwili dobrego do zaproponowania.
Dobrze, to ja już kończę te moje czarne myśli i narzekactwo. Nie, dobrze, jeszcze trochę ponarzekam na płytę. Był koncert, zacznę pozytywnie, a potem będzie znowu
narzekanie
się zacznie. Był koncert rok temu na Jasnej Górze.
Tak.
Transmitowany przez Telewizję Polską. Słuchało tego koncertu 50 tysięcy widzów. Tak jak,
na żywo, a 3 miliony w telewizji.
A 3 miliony poprzez telewizję. Koncert robi wrażenie, bo wczoraj była okazja, żebyś nam pokazał fragmenty tego koncertu, ale my to możemy zobaczyć, bo przez prywatę znamy niejakich pospieszarskich, możemy zostać zaproszeni na kolację i obejrzeć w twoim prywatnym komputerze, ale gro takich osób jest jednak ograniczone mimo waszych kontaktów, a być może znacznie więcej osób chciałoby go obejrzeć i nie może. Dlaczego?
Nie może dlatego, że no, jest jakiś kłopot z wydaniem płyty. Taki apel, jeśli ktokolwiek z Telewizji Polskiej nas słyszy i ma na to wpływ, niech ułatwi tą cierniową drogę do wydawania płyty. Powiem, dlaczego to jest ważne.
Ale to o samym koncercie, bo ja nie...
O samym koncercie. Ubiegły rok był rokiem niesłychanie ważnej rocznicy dla Częstochowy, dla Jasnej Góry. To było 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej. Widzimy obraz Matki Bożej, ma korony. Te korony są bardzo ważne i dla historii, i dla samego obrazu, i dla... No, w ogóle ten wizerunek kojarzy nam się z tymi koronami. W 1717 roku po raz pierwszy w historii poza Rzymem wizerunek Matki Bożej był koronowany koronami przysłanym przez Ojca Świętego. Były kolejne rocznice, dlatego że ta koronacja była jakby umocnieniem na trudne czasy zaborów, które później nadeszły, więc Polacy świętowali te rocznice. 1817 roku, pierwsze świętowanie, niestety już pod zaborami. 1917 rok, też jeszcze pod zaborami, te wielkie rocznice. Pierwszy raz w wolnej Polsce obchodziliśmy tą rocznicę, dlatego to jest też takie ważne, że coś, co budowało też naszą świadomość narodową, Jasna Góra, obraz Matki Bożej, mogliśmy po raz pierwszy świętować koronację tego obrazu w wolnej Polsce, w takiej atmosferze wolności, podsumowania tych dziejów i spojrzenia się na te dzieje, ale także z nadzieją w przyszłość. No, wydaje mi się, że był to bardzo wzruszający koncert. Dlaczego też sam o tym mówię? No, byłem autorem scenariusza do tego koncertu, także autorem muzyki i głównym dyrygentem tego koncertu. Jasną Górę też, można powiedzieć, każdy kamień tam znam od dzieciństwa, także poprzez tatę, który nas uczył tego miejsca, kamień po kamieniu, że tak powiem. I dla mnie to było bardzo poruszające zrobić ten koncert, ale wiem, że to poruszenie moje trochę się udzieliło także widzom, bo ojcowie Paulini mówią, że do dzisiaj pielgrzymki przychodzące na Jasną Górę proszą, czy chcą kupić płytę po prostu z tego koncertu. Płyta do tej pory się nie ukazała, wskutek niewiadomych jakby dla mnie przyczyn. My się wydaje, że...
Bo prawa ma Telewizja Polska i to tam jest problem.
Tak, wydaje mi się, że jest prośba, jeśli ktokolwiek z Telewizji Polskiej ma na to wpływ, prosimy bardzo o pomoc w wydaniu płyty. Czekają na to rzesze widzów, a mi się wydaje, że to będzie też piękna pamiątka. W tym koncercie była pokazana skrótowo historia Jasnej Góry. Dzięki temu też na pewno będzie miał też walor kulturowy i edukacyjny.
Słowa, które były śpiewane i przez solistów, i przez chór, nie były twojego autorstwa, ale ty je układałeś tak, żeby się chociażby opis oblężenia Jasnej Góry księdza Koreckiego, tak żeby można było je zarapować.
Tak, no to jest taki pomysł muzyczny, który już tutaj też przy okazji poprzedniego koncertu, z okazji rocznicy najazdu Szwedów na Jasną Górę, to też już była wykonana ta scena oblężenia. Wziąłem tekst księdza Kordeckiego, ułożyłem go rytmicznie w formie takiego rapu na podkładzie dramatycznej muzyki i to jakby podczas tego koncertu ilustrowało scenę oblężenia. Do tego strzelały prawdziwe armaty.
Co można było zobaczyć. A no dobrze, to teraz przejdźmy do przyszłości, bo koncert i koncert Jednego Ducha, Jednego Serca, który dopiero co mogliśmy w Rzeszowie oglądać, i koncert jasnogórski, to nie jest twoje ostatnie, to nie jest wasze ostatnie słowo muzyczne, bo idą kolejne koncerty.
Są koncerty, ale ważna też jest rzecz, przynieśliśmy tutaj nagrania z najnowszej płyty Litki.
O tym pamiętam, to mam zaplanowane, ale najpierw chciałem jeszcze ten Rzeszów poruszyć, bo to będzie kolejny koncert w Rzeszowie.
Aha, nawiązuję do Rzeszowa, tak. Będzie kolejny koncert w Rzeszowie, będą nawet różne inne jeszcze koncerty przed samym koncertem Jednego Serca, Jednego Ducha. Będzie także przy okazji Kongresu Europa Christi koncert z projektem Dekalog międzynarodowym, który także niedawno jakby ukończyłem w ubiegłym roku. Artyści z całego świata będą wyśpiewywali przykazania w różnych interpretacjach.
Bo to już październik, jak dobrze pamiętam, tak, tego roku, czyli koncert jest bliska, trzeba tych wszystkich artystów zwieść z Afryki, nie wiem jeszcze z jakich kontynentów oni będą się zbierać.
Afryka, Stany Zjednoczone i Europa. I będzie jeszcze oczywiście będzie reprezentowana Azja Mniejsza, czy jak to, Bliski Wschód. Syryjczyk Adeb Szamon przepięknie zaśpiewa utwór dotyczący 10 przykazania.
Ja się na muzyce nie znam, albo nie tak dobrze jak redaktor Niedźwiecki z Trójki, który podobno jest admiratorem twórczości Lidii Pospieszalskiej. Tak żeśmy wczoraj ustalili.
Tak, no, to nie jest żadną tajemnicą, że Marek Niedźwiecki jakoś tam od czasu do czasu puszcza, o czym dowiaduje się od swoich znajomych, że w Trójce leciał na przykład jakaś piosenka.
To teraz jest... To teraz ja będę trochę, tylko trochę, bardzo trochę jak Marek Niedźwiecki i właśnie jest kiwnięcie głowy od realizatora, że będę mógł zapowiedzieć. Nie zapowiem, bo to jest nieeleganckie. Autorka zapowie, co teraz usłyszymy, o ile wie.
To znaczy chyba zapowiem chyba po prostu piosenkę tytułową, bo ona jest bardzo wesoła i bardzo, bardzo w podróży przydatna. Jak ktoś teraz podróżuje na wakacje, to myślę, że będzie usatysfakcjonowany. Podróże na chmurze.
Podróże na chmurze słuchamy. W końcu mogliśmy się godnie odwdzięczyć radiosłuchaczom, że to są sponsorami tej trasy Radia Wnet, Lidia Pospieszalska, Podróże na chmurze. A my też jesteśmy w podróży, tak jak kiedyś podróżowaliśmy razem ze spółdzielcami Radia Wnet, między innymi z Lidią i z Marcinem Pospieszalskimi. 5 lat temu, tak? To była podróż.
No gdzieś rzeczywiście. Tak. Bardzo to mile wspominamy, powiem szczerze. Jeszcze chciałoby się pojechać.
Podróż po Wielkopolsce i był Złocieniec, ciekawe historie.
Oborniki wielkopolskie.
Do dzisiaj wyszukuję gdzieś w internecie historię polskich cegielni, bo tam jest historia, jak co się stało z cegłą produkowaną w Polsce w latach 90.
Dlaczego my musieliśmy dom budować z niemieckiej cegły, a nie z polskiej. Tak. No, bardzo...
Świadczyliśmy tego na własnej skórze, tylko dokładnie czego dowiedzieliśmy się na trasie Radia Wnet.
Tak, te tajemnicy, dlaczego wiele zakładów musiało upaść, dlaczego musiało podać NFI i dlaczego kolejne zakłady musiały się żegnać ze światem.
Powiem ciekawostkę taką, Częstochowa także miała produkcję cegły, dlatego że tutaj Częstochowa leży na złożach gliny, I tutaj wiele cegielni było małych i był też jeden duży zakład produkujący cegłę na całą Polskę. I jakoś w przedziwny sposób w latach 90. wszystkie te zakłady zniknęły.
Tutaj taka wola została przyjęta i zapamiętana, że może za rok, a może w tym roku zabierzemy Pospieszalskich jako przewodników po Wielkopolsce, jak będziemy wracać. Zapisane, ja zapisuję, przekażę kierownictwu i pewnie się będzie odzywać. Zresztą, a jeszcze płyta, bo płyta jak powstawała, skąd inspiracje?
Płyta powstawała długo niestety, 10 lat, no, ale też tam jest 14 utworów. To takie różne etapy powstawania, czyli po prostu jakiś fragment się nagrało, potem pół roku leżało, potem znów kolejna rzecz dołożona i tak niestety na raty bardzo.
Nie był to poryw romantycznej inspiracji, gdzie się siada przed fortepianem i kompozycje same wychodzą spod
głowy. No często tak jest właśnie, tylko że potem je trzeba wykończyć, ładnie nagrać i jak gdyby no, żeby ładnie zabrzmiały, więc ten etap kompozytorski najprzyjemniejszy się gdzieś tam kończy i później
i
trzeba...
Potem żmudna, grzebanina. Nad każdą nutą i każdym dźwiękiem, każdym instrumentem, który można dołożyć. Płyta skończona, złożona, 14 utworów słuchać można nie tylko w Radio Wnet, ale także zachęcamy, żeby właśnie na falach Radia Wnet słuchać utworów Lidii Pospieszalskiej, Plany na przyszłość. Dziecko skończone, oddane, wytłoczone jest.
No właśnie, to jest bardzo ważne, żeby taki etap zakończyć i wtedy można iść do następnego.
I gdzie idziemy?
Znaczy myślę, że jak już taki pokoik, którym będzie
Skowronowie. Idziemy po dobre biurko.
To tam zrobimy sobie taki pokoik, jeden ja, a drugi Marcin będzie miał swój pokoik i tam będziemy dalej pracować.
Powstaną utwory na
kolejną płytę.
Już kolejną płytę, trzecią płytę Lidki, ale muszę powiedzieć, że te utwory tak się świetnie się sprawdzają na koncertach. Graliśmy w piątek w Toruniu na dużym festiwalu Song of Songs, piękny festiwal muzyki pozytywnej. I nawet, nie wiem, były i dzieci na koncercie, i starsi ludzie, i średnie pokolenie, i duża scena. I okazało się, że ta kameralna muzyka, momentami kameralna, bardzo świetnie się także sprawdza na dużej scenie.
Może chcę przywołać tutaj taką postać Tomka Budzyńskiego, którego teraz spotkałam na SOS, Song of Songs.
Armia grała niedługo po nas, więc proszę sobie wyobrazić tą naszą muzykę w zestawieniu z Armią.
Tomek mnie spotyka i mówi, no nagrywaj, bo ja bardzo lubię twoją muzykę. A Tomek wiadomo, jakie muzyki słucha i jakim jest muzykiem.
No Tomek uznał w swojej audycji Melodramat, uznał płytę Lidki za płytę najlepszą w ubiegłym roku, więc...
No ale do tego zmierzam, że takie właśnie usta mobilizują.
Tak, do kolejnych projektów, jak tylko już rozumiem, pojawi się odpowiednie biurko i oprzyrządowanie w pokoju.
Tak.
Okno będzie wychodzić na południowy stok.
Stok, tak. I tam widać, tak, jakie ptaki chodzą po trawie naszej. Od wczoraj obserwujemy całe rzesze kwiczołów, które jak deszcz spadnie, to wiadomo, że dżdżownice wychodzą i one wyciągają takie.
Tak, ja zaobserwowałem sroki.
Sroki tam są?
Są, para. Leciały tak z południa na północ. Najpierw jedna, potem druga. Wszystko na tle sino ołowianych chmur, które toczyły się w drugą stronę, bo toczyły się z północy na południe nad wzgórzami Jury, tuż za Olsztynem. Na osie tym Olsztynem tuż pod Częstochową, a nie Olsztynem na Warmii. To co, pożegnamy się muzyką na żywo?
Dobrze.
Porankiem. Dobrze?
No, znowu skrzypce. Skrzypce są instrumentem częstochowskim. Zdecydowanie.
Może jakiś rytm na trzy?
Na trzy? Okay. Fragment Oberka i można go potem wyciszać.